Słodziane z Poznania.
W minioną niedzielę odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Pełnych wyników chyba jeszcze nie znamy, chyba że się coś w ciągu ostatniej pół godziny zmieniło. Zapewne państwo wiedzą dlaczego. My postaramy się dorzucić swoje 3 grosze do wyjaśnienia przyczyn tego stanu rzeczy. Także zastanowimy się nad prognozami przed drugą turą głosowania. Nina Nowakowska, witam państwa. Ponadto na świecie. Prezydent Barack Obama wydał dekret zawierający deportację 5 milionów nielegalnych imigrantów. Palestyńscy terroryści zaatakowali synagogę w Jerozolimie. Zginęło 5 osób. W przededniu rocznicy ukraińskiego Majdanu i miesiąc po wyborach parlamentarnych 5 ukraińskich ugrupowań parafowało umowę koalicyjną. Na obchody rocznicy w Kijowie dobiegli z Warszawy polscy dziennikarze. Widziane z Poznania. Witam serdecznie socjologa, profesora Krzysztofa Podemskiego.
Dzień dobry.
Witam Tomka Cylkę z Gazety Wyborczej.
Serdecznie.
Przyczyn tego powyborczego bałaganu jest kilka. Zanim zastanowimy się, czy rzeczywiście sytuacja jest kryzysowa, uporządkujmy te przyczyny, jeśli to możliwe, apeluję, oddzielając fakty od pogłosek. Panie profesorze, pan pierwszy.
Mój Boże, to znaczy na pewno, ja myślę, to są dwie kwestie. Z jednej strony to są problemy, z którymi się na wielu krajach borykają rządy i korporacje, tam gdzie są wielkie bazy danych. Przecież mieliśmy podobną sytuację w Stanach Zjednoczonych, w przypadku Obamacare. Wspaniała, wielka, sztandarowa reforma Obamy, która właściwie się zawieszała przez pierwsze dni, doprowadzając do kompromitacji. Mieliśmy też w Stanach problem z wyborami bodajże na Florydzie Bush i Gary, gdy przez kilka tygodni liczono
36
głosy.
Dni.
36 dni, no więc my tego rekordu nie pobiliśmy, więc takie coś się zdarza, ale to nie jest oczywiście, że to, że tak jest w Stanach i także jest gdzie indziej, to nie jest żadne usprawiedliwienie, bo zwłaszcza, że tego samego dnia podobna sytuacja była w PKP, czego osobiście doświadczyłem, mogąc wykazać się biletem, który miałem w tablecie. Więc z pewnością tutaj wraca ten stereotyp, jak Daniel Passent napisał, Polnische Wirtschaft, i przypominają nam się różne inne rzeczy, no łącznie z katastrofą smoleńską, która no w jakiejś mierze też jest wynikiem takiej beztroski, bałaganu i po prostu bałaganiarstwa i niezdolności przewidywania, co się może wydarzyć, bo przecież to, że ten system jest do kitu, wiedziano już od dłuższego czasu, od początku właściwie.
No i właśnie, jeżeli mówią, że ten system jest do kitu, trzeba było od razu w niedzielę wieczorem liczyć to ręcznie i podejrzewam, że wyniki mielibyśmy najpóźniej we wtorek, a przykład wyborów do Wielkopolskiego Sejmiku, gdzie 2 komisje wstrzymały ogłoszenie wyników bodajże na 3 czy 4 dni, dowodzi na to, że jedni potrafią, a drudzy nie. Tak, bałaganiarstwo Państwowej Komisji Wyborczej to jedno i tego całego systemu, a tutaj na dole nieogarnięcie ludzi, którzy od razu, w Poznaniu od razu przystąpiono do liczenia i mieliśmy wyniki we wtorek i potem było czekanie. Wczoraj Radio Merkury doszło do jakiegoś też takiego, w cudzysłowie, absurdu. Była transmisja na żywo z wjazdu Komisji Powiatowej z Ostrowa Wielkopolskiego, bo tylko czekaliśmy właśnie na ten jeden powiat.
Ale ja muszę powiedzieć, że tak jak apelowałam do panów, trzymajmy się faktów. Jest faktem, że 4 listopada Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę, że jeżeli system nie będzie się zgadzał, nie będzie działał, system informatyczny, należy przejść na
liczenie. Powrócić do ręcznego liczenia.
Tak. A podobno nie wszystkie komisje obwodowe i nie wszystkie komisje okręgowe się temu podporządkowały. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to jest niezrozumiałe. Bo jedną rzecz, za którą niewątpliwie winę ponosi Państwowa Komisja Wyborcza i KBW, to jest...
Co to? Krajowe Biuro Wyborcze.
Krajowe Biuro Wyborcze. To jest ten skandaliczny przetarg, to, że to trwało tak długo, że pierwszy unieważniono zamiast go poprawić. Tam było dwie firmy się zgłosiły. Obydwie wniosły zastrzeżenia, że niesprecyzowane zostały warunki, które miały obowiązywać w przygotowaniu tego programu. Zamiast uzupełnić tę ofertę, to PKW po prostu unieważniło ten przetarg, rozpisało drugi, do drugiego zgłosiła się jedna, jedyna firma, prawda, dwuosobowa podobno. No i wyszło tak, jak
no
wyszło.
No bo to tak jest, my nie jesteśmy krajem, w którym są jakoś krystaliczne relacje między sektorem prywatnym a publicznym, ale mamy kult zamówień publicznych, i dochodzi do wielu absurdów. Na pierwsze, budowa autostrad również padła.
Podobno PKW apelowało kilka razy,
żeby wyłączyć pewne rzeczy.
Tak, żeby wyłączyć. Ale z drugiej strony, na niekorzyść PKW, świadczy to, że w dokumentach, które PKW, czy tam w memorandach, nie wiem jak to nazwać, które PKW kierowało do władz, czy to wykonawczych, czy ustawodawczych, o tym nic nie było. Było tylko o podwyżkach i o premiach dla członków.
No i panowie zrobili słuszne,
no,
co ale, powinni zrobić.
Ale ten aspekt, o którym wspomniałam na wstępie, dlaczego niektóre komisje potrafiły i zrobiły to, co było zgodne z uchwałą PKW, jest dla mnie niezrozumiały. Chyba, że...
No. Panie, ale to jest bardzo łatwo do wytłumaczenia, tak? No, ręczne liczenie to jest dodatkowa robota, a panowie w tych wojewódzkich i powiatowych komisjach myśleli, że w lada moment ten system ruszy i będą mieli wszystko łatwiej. No nie, to liczenie ręczne to jest bite 2 dni pracy. To dowiódł Poznań i to pokazał, tak? Jeżeli w poniedziałek rano oni od razu zaczęli liczyć ręcznie, zajęło im to 1,5 dnia. We wtorek o 17 mieliśmy wszystkie wyniki. A w powiatach czekano nie wiadomo na co, na cud Boży, że ten system zacznie działać i wtedy w ciągu tam 5-6 godzin, tak? Bo tak to mniej więcej, że potrzebowały komisje 5-6 godzin, jeżeli ten system by działał.
Jeżeli PKW przyjęło taką uchwałę, no to nie powinno być problemów. Chyba że członkowie tych komisji niższego szczebla po prostu byli niedouczeni, nie było żadnych szkoleń i to też jest oczywiście odpowiedzialność PKW.
Mogli maila nie odebrać na przykład.
No i przede wszystkim nie ma żadnych kar dla tych, tak, powiatowych komisji za jakiekolwiek opóźnienia. Można było na święty, jeszcze 2 tygodnie moglibyśmy czekać. No nie było żadnych terminów, tak?
No dobra, ale to jest jeden, że tak powiem, zbiór przyczyn bardzo ważnych.
Niestety trochę nas zbliża do tej metafory, której użył minister Sienkiewicz w czasie podsłuchu.
No i niestety jest bardzo nieprzyjemne, o czym pan profesor już wspomniał, że w tym samym czasie zawiódł system informatyczny PKP. Ja wiem skądinąd, że na przykład pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli instytucji, która jest ważna dla nas wszystkich, jest teraz albo będzie w przyszłości, że tamten system, no nie chcę straszyć, ale wiem to od pracowników ZUS-u, że
ale może się tak samo wydarzyć. Pani tą spółkę kolejową. Można dużo psioczyć na koleje, jak wyglądają, ale tam podjęto decyzję od razu, tak? Człowiek odpowiedzialny za informatyzację poleciał. Nie wiadomo tylko, czy nie dostanie oczywiście wysokiej odprawy, tak? Ale podjęto jakieś decyzje. A tu było 5 dni spekulacji, czy panowie podadzą się do dymisji, czy nie zrobili to wczoraj, no.
No tak, panie Tomku,
Kodeks honorowy podsuwał pewne rozwiązania wcześniej.
Tak, tyle tylko, że co to by dało? Może ja mam nawet takie wątpliwości, że Najwyższa Izba Kontroli, ogłaszając pierwszego czy drugiego dnia, że zacznie badać działania PKW, przyczyniła się do takiej bardzo histerycznej atmosfery. Ja jednak byłabym za tym, żeby dać im odetchnąć i przeprowadzić, żeby oni sami poczuli się odpowiedzialni. Dlaczego w komisjach niższego szczebla to nie działa? Ale to jest jeden zbiór dosyć bogaty przyczyn. Są inne. panie profesorze, przyczyniające się do tego chaosu, do tego, że no ludzie twierdzą, że wybory, wyniki wyborów nie są wiarygodne.
Nie no, oprócz tego oczywiście jest propaganda antysystemowych ugrupowań, które jak przegrywają, a teraz nawet jak wygrywają trochę, to urządzają awantury delegitymizujące państwo polskie, ale też nie ma wątpliwości, że takim powodem jest błędna konstrukcja książeczki wyborczej, bo ja bym powiedział tak, z jednej strony można powiedzieć, że ludzie powinni być wykształceni, zorientowani i wiedzieć, że można głosować tylko na jedną listę i na jedną osobę. No fajnie, ale chcemy, żeby jak najwięcej osób brało udział w wyborach, a nie tylko 20. I niestety trzeba zastosować wtedy zasadę najniższego wspólnego mianownika i łopatologicznie tłumaczyć. Tym bardziej łopatologiczne tłumaczenie w wersji graficznej ewidentnie pokazywało, że są cztery kartki.
Że to jest...
Ta pierwsza to jest kartka i na tej pierwszej kartce też się skreśla. Tam nie było mowy o żadnej książeczce. Ja bym powiedział, że to jest typowa sytuacja, w której powinny się psychosocjologiczne badania, na przykład fokusowe, przeprowadzić i sprawdzić, jak ludzie sobie radzą w tej sytuacji. To musiało być, powinno być przetestowane, bo ja rozumiem, że nikomu mogło do głowy nie wpaść, że tak będzie. To trzeba było przetestować.
Znaczy,
tego elementu zabrakło.
Muszę powiedzieć, że ta sprawa książeczki czy broszury jest dla mnie wyjątkowo interesująca, bo tam jest kilka aspektów. Faktem jest, że ja tę telewizyjną reklamę, która mówiła wyraźnie o karcie.
Karta, tak. I we wszystkim tutaj pojawiało się słowo karta.
I ja ją zobaczyłam, tę reklamę, dopiero wczoraj. Na szczęście. Oczywiście w jakimś materiale publicystycznym. Uważam, że część winy ponoszą media, które nie zwróciły na to uwagi. Oczywiście wyłączam z tego Radio Merkury, bo jak sprawdziłam, w Radiu Merkury wiceprzewodnicząca chyba Komisji Poznańskiej tutaj 5 razy powtarzała, że to będzie książeczka. Że to będzie książeczka.
Miejmy nadzieję, że w Poznaniu mniej było głosów nieważnych.
8% było. Tak, Poznań wczoraj komisarz mówił.
Zaraz do tego przejdziemy, ale z trzeciej strony, że tak powiem, no nie wiem jak u panów komisja, a ja co prawda głosuję w małej komisji wyborczej i tam, mimo że był mały tłumek, ale tam na przykład pani, która mnie wdawała cały ten zestaw, od razu mówiła, proszę uważać, tu jest książeczka. Poza tym były ogłoszenia na drzwiach komisji wyborczej. Poza tym, i to sądzę w ogóle jest szerszy problem, mnie dziwi, że w obwodowych komisjach wyborczych było tak mało mężów zaufania. Mężowie zaufania, tak jak i członkowie komisji, nie mogą sugerować głosującym, na kogo mogą głosować, ale technikalia mogą objaśniać. Czy w panów komisjach wyborczych byli mężowie zaufania?
Nie wiem, w mojej komisji było chyba z 5 osób, więc podejrzewam, że też tam byli mężowie zaufania, ale ja myślę, że jeżeli rzeczywiście było tak, jak pani mówi, to też nam coś mówi o poparciu dla partii politycznych, że im jest trudno zmobilizować nawet mężów zaufania we wszystkich komisjach.
No ja
bo oni są z reguły delegowani.
Przez partię, oczywiście,
partię
że
polityki.
Tak.
Znaczy, ale nie ulegam, wybory samorządowe są najtrudniejsze, tak? Dostajemy w mieście trzy właśnie umowne karty książeczki.
Cztery.
W mieście, na prawach powiatu 3. Natomiast w małych gminach i w powiatach 4. To zawsze było skomplikowane, zawsze wybory do sejmiku miały bardzo dużo głosów nieważnych. 4 lata temu było to na poziomie 17% w Wielkopolsce. W tym roku jest to 28%, tak? Więc jest zasadnicza różnica. I to na pewno miało na to wpływ, ale no tym bardziej nie da się, pani wspomniała tutaj ten spot. Ten spot leciał tydzień czy dwa, kilka razy w ciągu dnia. No nie da się zrobić kampanii informacyjnej, puszczając spoty nawet przed popularnym serialem jak Miłość, kilka dni przed wyborami. To trzeba od dwóch...
No ale jeżeli w tym spocie jest karta, no to jest ewidentny błąd. A za przygotowanie tej reklamy, rozumiem, też jest odpowiedzialna Państwowa Komisja Wyborcza. To nie telewizja była odpowiedzialna. Więc
tak, oczywiście, musimy się pogodzić z tym, że będziemy żyć w kraju, w którym demokratycznie merytoryczne procedury zależą od przypadku, można powiedzieć, czy czyjejś pomyłki, tak jest. I no, trzeba z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość. Boję się trochę, bo jeżeli teraz nie mamy Państwowej Komisji Wyborczej, nie mamy oprogramowania i mamy za parę miesięcy wybory prezydenckie, tak, a potem parlamentarne i mamy nacisk ze strony różnych środowisk, żeby szybko, co to dalej będzie?
Są tacy, słyszałam chyba ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetynę, którzy no, twierdzą, że to nie po raz pierwszy, kiedy były książeczki. Książeczki, przypomniał Grzegorz Schetyna, były na przykład w wyborach, nie pamiętam, trochę wstyd, czy to 2000,
też mi się wydaje, że już był.
I wtedy Leszek Miller, bo Grzegorz Schetyna mówił to w stosunku, w relacji do pewnych posunięć Leszka Millera, być może o tym trochę powiemy, wtedy Leszek Miller nie protestował, bo wtedy SLD dostało 40%.
Tylko wydaje mi się, że wtedy, no, było, oczywiście to jasne, ale wtedy była okładka.
No więc
na tej
właśnie
okładce chyba było zaznaczone, że wewnątrz znajdują się, bo to można było zrobić.
To bardzo prosto.
Okładka i na okładce instrukcja obsługi.
Instrukcja obsługi albo nawet, że tak powiem, spis treści. Strona na pierwsza, przykład, taki komitet, strona druga, taki i ta. Bo sama forma książeczki o rozmiarze A4 była koniecznością ze względu na głosowanie osób niewidomych. Tym się tłumaczyła.
Z tym, że ja myślę, że to jeszcze jest inny problem. Mianowicie, jak chodzi o kandydatów do sejmiku, to oni są całkowicie nieznani. Ja właściwie sam nikogo na tej liście nie znałem. Jeżeli wykluczyć pierwsze nazwiska, na które z różnych powodów nie chciałem głosować, jeżeli nie chciałem głosować na aktorkę serialu, sportowca i urzędującego prezydenta, to pozostałe nazwiska były mi, osobie interesującej się od kilkudziesięciu lat życiem publicznym regionu, kompletnie nieznane. To oznacza, że ludzie głosują na zasadach chybił trafił po prostu.
Ale pan wie, że to było strategiczne budowanie list, tak, żeby wchodzili nawet mierni z jedynek, ale żeby zdobywali, to była konstrukcja list budowanych do sejmiku, była dla mnie jasna w Wielkopolsce. No
więc... I o ile jestem przeciwnikiem jednomandatowych okręgów wyborczych na szczeblu wyższym, to wydaje mi się, że być może w przypadku wyborów do sejmiku, ta konstrukcja by się sprawdziła, bo przynajmniej pojawiałyby się tam osoby, które no, są znane, a tak naprawdę głosowane na zasadzie totolotka. Jestem głęboko przekonany, że większość tych ludzi została wybrana przypadkowo. Zresztą ja śledziłem w internecie, żeby się czegoś dowiedzieć o poszczególnych kandydatach. To naprawdę był research godzinny, żeby znaleźć przynajmniej kilku kandydatów, o których wiadomo coś więcej niż kiedy się urodzili i ile mają dzieci.
No, bo można też taki bardziej ogólny wniosek wyciągnąć i ja przyznam się, że nie jest to wniosek mojego autorstwa. Na portalu Miasto Poznaj PL. Porównywano liczbę głosów, czy odsetek głosów nieważnych w Poznaniu na prezydenta i na radnych. Na prezydenta zaledwie 1,5% głosów nieważnych. Na radnych 8%. Czyli różnica olbrzymia w zasadzie.
A w sejmiku 28%.
No więc właśnie, więc to jednak by świadczyło, że jakby ta samorządność jest słabo zakorzeniona w społeczeństwie, idea samorządności. I to jest chyba problem no, na długą, długą rozmowę. Kto jest winny? Jak państwo znaczy, zapytają.
Idea samorządności jest może nie najlepiej zakorzeniona, ale my tu mówimy nie o idei, tylko o szczegółach technicznych, tak?
No tak,
o ordynacji wyborczej,
no
która
tak, panie
jest
profesorze,
moim
ale,
zdaniem chora.
No tak, tyle tylko, że jeżeli na prezydenta głosuje, nie głosuje, tylko 1,5%, a już na radnych miasta aż 8%, czy nawet to było 8,6%.
No bo tam też była książeczka, tak, do Rady Miasta Pazina.
To proste. Nie,
tam też były nazwiska, które przeciętnemu poznaniakowi nic nie mówią.
Ale czy nie jest tak, że część przynajmniej ludzi mogła stwierdzić, no mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, kto będzie prezydentem. A kto będzie radny? Nie bardzo wiem, jaki wpływ na rządzenie mają ci radni.
Sprawa, tak? A już no czym mówię. Się zajmuje Sejmik, dokładnie. To w ogóle teraz nam się wbiło do głowy, że Sejmik dzieli pieniądze unijne. Tak. I chyba to jest, gdyby w tej chwili jedyna zbadać, rzecz, co tak się jest. Kojarzy z Sejmikiem,
a w Poznaniu, dzieli pieniądze że chce zbudować unijne. Szpital dziecięcy i to właściwie jest wszystko, co wiemy
o Sejmiku. A czym się zajmuje powiat?
O, kto to wie?
No,
tylko mieszkańcy powiatu.
Czy mają w nazwie ten powiat, prawda?
Zabudowaliśmy sobie bardzo skomplikowany system.
Najkrótsza definicja, czym się zajmuje powiat, tym, czym się zajmowały rejony. Czyli powiat to jest coś samorządowego, co kiedyś było rządowe i co było rejonem.
Zwane wyjaśnienie ignotum par ignotum.
Nie, panie profesorze. No jednak ludzie, którzy się budowali, ludzie, którzy wyrabiali sobie prawa jazdy, rejestrowali samochód, no załatwiali to właśnie na tym szczeblu. Dobra, ale teraz w tej odsłonie jeszcze chciałabym do tego ważnego pytania, czy ta sytuacja to już jest kryzys państwa, bo słyszałam, że to w ogóle tragedia, powtórzyć wybory.
Jeżeli prezydent kraju naszego odwołuje ważną wizytę w Japonii, to wydaje mi się, że to jest kryzys państwa i ja przyznaję, że też na to w ten sposób patrzę, że to jest bardzo poważne zagrożenie wiarygodności naszego państwa, przede wszystkim wiarygodności wewnętrznej, bo my oczywiście wiemy, że to PKW odpowiada, ale że PKW nie jest zależne od obecnego rządu, ale jestem głęboko przekonany, a politycy opozycji podsycają takie wyobrażenie, że ludzie, no, przysłowiowo wina Tuska, prawda, czy wina kopacz jest to także, no, w ten sposób myślenie oczywiście dominuje i pewno trudno też ludziom mieć za złe, że nie są zorientowani w szczegółach powoływania i funkcjonowania państwa.
Tak, ale pan już zwrócił uwagę na początku audycji, tak, że kto podsyca te nastroje. Podsyca nastroje człowiek, który właściwie już przegrywa wszystko. Ja myślę, że następne wybory to jest kwestia tego, czy on przekroczy ten próg wyborczy. Leszek Miller, 8%, to jest jakaś katastrofa, tak? Z drugiej strony Jarosław Kaczyński...
To jest pogrzeb.
Tak, z drugiej strony Jarosław Kaczyński, który procentowo wygrał, ale jak sobie przeanalizował sytuację województwa, okazuje się, że może będzie rządził, znaczy na pewno będzie rządził na Podkarpaciu i to jest właściwie wszystko, tak? Bo wszędzie...
Nie wiemy, czy procentowo wygrał, dopóki nie ma ostatecznych wyników.
No ale biorąc ewentualnie nawet pod uwagę te sondaże, powiedzmy, że znowu będzie na styku, ale można domniemywać, że PiS wygra, ale nigdzie nie będzie rządził, czyli tak właściwie tak jak PSL w Wielkopolsce, tak? Wygrał, ale przegrał, zdobył więcej głosów, ale ma mniej mandatów, tak? I te dwie partie podpisały jakiś sojusz, który w ogóle jest jakąś pomyłką, bo bardzo
Leszek
ładnie...
Leszek
Miller i...
No to potęga.
Jarosław Kaczyński, którzy zapewniali pięknie, te stacje telewizyjne zrelacjonowały z ostatnich 3 lat. Nie ma mowy o współpracy na szczeblu ogólnokrajowym. Panowie się spotykają przy jednym stole i robią takie śmiechu warte oświadczenia. No, jeżeli podsycanie przez tych dwóch panów mamy to przekładać na kryzys państwa, to jednak się temu sprzeciwiam, tak? Bo to tak nie wygląda.
No tak, ale tak jak powiedział pan profesor, komentatorzy mogą się sprzeciwiać.
Ja się zgadzam, ale tu wystarczyło, tak jak mówię, powtórzę, tak? No w niedzielę wydać dyspozycję, a nie, widzieliśmy tych panów z PKW w poniedziałek o 10:00. Jeśli system nie zacznie działać, to przejdziemy na liczenie. Poniedziałek 17:00. W każdej chwili system zacznie działać. No i
Od dłuższego czasu mnie dziwiło, dlaczego ci panowie z PKW, chociaż nie lubię tego określenia leśne dziadki, ale dlaczego ci panowie z PKW na przykład nie mają jakiegoś kumatego, używając brzydkiego słowa, rzecznika, który by potrafił komunikować się z ludźmi. Potrafiłby... Z drugiej strony jest mi ich żal, bo ta histeria była podsycana od pierwszego dnia. Właściwie od pierwszego wieczora, od pierwszej nocy już była larum, że tak długo. No jak sobie porównamy to z 36 dniami, na które czekali.
No tak, ale w 2010 roku był taki sam system, tak? I to wszystko działało, wszystko sprawnie było.
Panie Tomku, też były narzekania.
No były, ale no we wtorek mieliśmy wyniki, tak?
Ja myślę, to jest trochę ten sam mechanizm, co z prezydentami, burmistrzami i tak dalej. Siedzą tam 25 lat i wszyscy się do tego przyzwyczaili. Jakakolwiek zmiana jest zawsze kłopotem, jest pewną komplikacją towarzyską, bo trzeba kogoś odwołać, a przecież to wszystko są ludzie no jednak należący do elity władzy, bo to są byli sędziowie najważniejszych
ale odwołując ich nie odzabierałem im chleba, prawda? No, dlatego to mnie tym bardziej dziwi. No.
Odwołanie wizyty w Japonii prezydenta rzeczywiście jest zadziwiające, chociaż ja, co prawda, nie lubię spiskowych teorii, ale podejrzewam, że być może ta wizyta nie zapowiadała się tak wspaniale, jak pan prezydent by chciał i dlatego łatwo mi było odwołać ją, bo jednak jego przemówienia były wyraźnie tonujące i wyraźnie ostre właśnie pod adresem tych ugrupowań, tych ludzi, tych polityków, którzy podsycają atmosferę. Okupacja siedziby PKW, macie coś na ten temat?
No chyba koniak jest, każdy widzi, myślę.
A kolejne ugrupowanie, które nie przekroczyło progu wyborczego, no jest wszystko jasne. No, pan Wippler to w ogóle jest ostatnim człowiekiem, który może być dla nas jakimkolwiek autorytetem politycznym i myślę, że za rok wyborcy już dadzą mu ostatecznie czerwoną kartkę i ten pan zniknie z życia publicznego.
Aczkolwiek
sobie życzymy, ale czego nie jesteśmy pewni.
Aczkolwiek muszę powiedzieć, że posła Wipplera w ostatnich dniach cenię za jedno. On skorzystał z swoich uprawnień poselskich i poprosił o dostarczenie wszystkich protokołów posiedzeń PKW, a właśnie w kontekście tych perypetii z systemem informatycznym. Widziane z Poznania polskie i wielkopolskie wyborcze niespodzianki, no i oczywiście prognozy przed drogą turą. Tym razem pan Tomasz Cylka pierwszy.
No mamy sporo niespodzianek w Wielkopolsce i tak jak się wszystko zapowiadało, że tu będzie nudno i pewnie część elektoratu wyszła z tego założenia, zostając w domu i oglądając seriale. Mamy sensacyjne wyniki. Poznań i porażka Ryszarda Grobelnego, bo tak trzeba mówić, to jest porażka Ryszarda Grobelnego, a nie zwycięstwo Platformy, bo Jacek Jaśkowiak zdobył dokładnie ten sam procent głosów, co 4 lata temu Grzegorz Ganowicz, także tu się nic nie zmienia, 21,5%, natomiast Ryszard Grobelny spadł z 49% na 28% i to jest bezapelacyjnie jego porażka. Ja nigdy nie widziałem takiego zdenerwowanego prezydenta, czy to na wieczorze wyborczym, czy to później już w czasie debat, czy jak miałem okazję z nim rozmawiać w wywiadzie do Gazety Wyborczej. Widać, że ten sztab jest zupełnie zaskoczony. Nie wiedzą teraz, jak reagować. Zakładają jakieś strony na Facebooku, które później likwidują, czepiają, próbują wszystkich chwytu, żeby odwrócić te niekorzystne dla nich sondaże, że naprawdę to jest ogromna niespodzianka. Tak ja sobie porównuję tą sytuację sprzed 8 lat, kiedy była z Ryszardem Grobelnym Maria Pasło-Wiśniewska. Tam też po pierwszej turze była niewielka różnica głosów procentowo, punktów procentowych 30-36 i też wszyscy liczyli, że może się coś zmienić. W drugiej turze Ryszard Grobelny wygrał zdecydowanie, ale jest chyba jednak różnica między tym, co było 8 lat temu, a dzisiaj. Ja uważam, że mimo wszystko małym faworytem drugiej tury jest Jacek Jaśkowiak. Można, całe SLD będzie za nim, całe ruchy społecznikowskie będą za nim. PiS zachował się oczywiście tak jak zwykle, nikogo nie poprą. Uważam, że ten, kto pójdzie z wyborców PiS-u, to jednak się opowie za Ryszardem Grobelnym. Także wszystko będzie na styku, ale jeżeli w tym roku się nie uda odwołać Ryszarda Grobelnego, to chyba już nigdy.
No tak, ale nie chciałbym, żebyśmy się tylko do Poznania ograniczali.
Zgadza się, tylko to jest taki typowy przykład. No jeżeli mówimy o kończąc Wielkopolskę, no to kolejne są sensacje, tak? No. W Lesznie prezydent Tomasz Malepszy z Lewicy, który też wydawało się, że jest nieusuwalny, przegrywa pierwszą turę i ma gorszy wynik od swojego konkurenta tam.
Czyli jego sytuacja jest gorsza niż Grobelnego w Poznaniu.
Tak jest, tam wygrał.
Tak, to jest następna osoba, tak, która może stracić swoją funkcję.
I mówiliśmy o pogrzebie Lewicy, Gniezno. Kolejny człowiek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie wchodzi do drugiej tury. Jacek Kowalski żegna się z prezydenturą. Walczy jeszcze prezydent Józef Nowicki w Koninie, ale to wszystko dla Lewicy to już jest koniec tego ugrupowania. Nawet w Wielkopolsce do sejmików prowadzili ledwie 4 radnych. Oni się w ogóle już tutaj nie będą liczyli. Także to niespodzianka godzi niespodziankę. No i ten sejmik, tak, o którym żeśmy tu wspomnieli. Przypomnę, że sytuacja w sejmiku jest taka, że o 834 głosy PSL jest lepszy od Platformy, ale metoda Donta i podział mandatów sprawił, że Platforma wygrała o ten jeden mandat 13-12.
Będzie miała marszałka.
Do 12 z PSL-em, pewnie, ale już nie będzie tak. Ludowcy na pewno zrobią mały, w cudzysłowie, zamach nie tylko na Zalu. Myślę, że będą chcieli mieć większość w zarządzie województwa, może jeszcze przewodniczący sejmiku, no i cała armia szeregowych ludowych działaczy rzuci się na agencje i spółki samorządowe. Do tego jestem przekonany. Te cząstkowe, jeszcze ostatni może wątek, te cząstkowe wyniki z PKW od razu pokazywały, że PSL bez dużych miast, że PSL ma przewagę nad Platformą 31-23. W wielu województwach to się odwracało, w Opolu czy w Kujawsko-Pomorskiej tam Platforma wygrała zdecydowanie, a u nas to się nie odwróciło i to jest też sygnał.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że metoda Donta niszczy dodatkowo zaufanie wyborców do wyborów i zmniejsza frekwencję, ponieważ ludzie inaczej głosują, a to przynosi inne efekty. Część
dokładnie.
Osób, które uzyskały wysoki wynik, nie wchodzi do rady. Wchodzą z kolei inni. To jest naprawdę trudne do wytłumaczenia przeciętnemu wyborcy. Ale chciałem wrócić rzeczywiście do Poznania.
Może,
i do,
bardzo może proszę. Jedno słowo.
A chciałbym jeszcze też na temat sytuacji poznańskiej, ale to...
Tak, a mamy jeszcze trochę czasu. Wczoraj w WTK pan i kolega pana dyskutowali między innymi na ten temat. No i pan Pogodecki powiedział...
Pokładecki,
przepraszam. Doktor Pokładecki powiedział, że każda ordynacja ma swoje... Że tak powiem,
tak,
plusy
oczywiście,
dodatnie
oczywiście,
i plusy ujemne.
Oczywiście.
Ja tylko chciałam państwu
ale
przypomnieć.
Ale ta ma więcej plusów ujemnych. Ale... przynajmniej w przypadku rad miejskich, bo w przypadku Sejmu jest inna sytuacja. Tam chodzi o stabilną większość rządową. Natomiast i teraz, jeżeli mamy...
A sejmiki?
W sejmikach może też, ale w Radzie Miasta z pewnością nie. W Radzie Miasta, ale sejmiki zostawmy, bo my tak naprawdę
no nie,
sami
ale,
nie wiemy,
ale
czego one są.
Jest, kilka, jest kilka bardzo bulwersujących także właśnie przykładów sejmików, gdzie ludzie, którzy...
Nazwijmy pani nie nazwijmy rzeczy po imieniu, tak? Komitet Ryszarda Grobelnego zdobył w całym województwie 74 tysiące. Ja oczywiście, to pan socjolog może lepiej to oceni na oko, w cudzysłowie. Ja uważam, że co najmniej połowa to są wyborcy Platformy i pan Ryszard Grobelny załatwił Platformę w sejmiku, tak?
Ale mimo, że...
Wprowadził dwóch, on dwójkę ma, czyli on w powiecie już zapowiedział, że bez względu... Znaczy, to jest tak. On, jeżeli wygra wybory, to oczywiście mandat odda, a wywiad dla wyborczy na pytanie, czy jeżeli przegra wybory, to czy wejdzie do sejmiku, to już odpowiada, że się zastanowi nad w ogóle całkowitą rezygnacją z polityki. Także uważam, że to też jest ważny sygnał. A druga osoba to oczywiście Katarzyna Bujakiewicz, aktorka. Jestem daleki od takiego atakowania Katarzyny Bujakiewicz, bo to nie jest taka celebrytka w dosłownym tego słowa znaczeniu. To jest aktorka, która rzeczywiście angażuje się w życie społeczne, tak? W akcje charytatywne i tak dalej. Ale co ona teraz zrobi jako w tym dwuosobowym klubowym
sejmiku? Nic chyba. Natomiast mi się wydaje, że ubocznym skutkiem jest to, że nie ma w sejmiku Zbyszka Czerwińskiego.
Tak,
ja nie jestem, jak państwo wiecie, entuzjastą PiSu. Ale akurat powiedzmy
znowu
sobie,
więcej głosów,
że,
bo Zbigniew Czerwiński powyżej 9
tysięcy, bardzo kompetentny
tak.
I na swoim miejscu radny. No a tutaj wypadł na rzecz rzeczywiście celebrytów.
No ale nic nie przebije dziwaczności ordynacji wyborczej amerykańskiej w tych sławetnych wyborach 2000 roku, gdzie wygrał George Bush. Warto przypomnieć, że Al Gore zdobył więcej głosów niż George Bush. George Bush zdobył tylko więcej głosów elektorów.
Pani Nino, nie martwmy się o Stany, niech
nie,
oni
ja
się martwią
nie
o siebie. My się martwmy o to, co w ciągu najbliższego tygodnia się wydarzy.
Tak, ale to troszeczkę, ja wiem, że wtedy też były bardzo ostre głosy i prasy, znaczy i mediów amerykańskich i sądzę, była duża doza niezadowolenia w społeczeństwie amerykańskim, ale chyba jednak o kryzysie państwa, tak jak u nas, nikt nie mówił.
No, o mój Boże. Inna potęga.
O kryzysie demokracji.
A pan profesor już chciał o Poznaniu.
Tak, ja chciałem powiedzieć o Poznaniu. Rzeczywiście ta sytuacja w Poznaniu jest zaskakująca, bo przecież wszystkie sondaże pokazywały jednoznaczne zwycięstwo Grobelnego, nie w pierwszej turze, ale nigdy w pierwszej turze nie wygrywał.
Sondaże przeprowadzone przez socjologów.
Tak jest. Ale nie przeze mnie, ale notabene nie socjologowie są winni, tylko winni są mieszkańcy. 80% mówiło, że pójdzie na wybory i było wiadomo, że nie pójdą. No ale jak teraz wyłowić tego, który mówi nieprawdę? No nie można w czasie sondażu poddawać badaniu wariograficznemu. I oczywiście kto nie poszedł? Nie poszli ci, którzy nie chcieli pójść, tacy, którzy mniej się interesują życiem publicznym, którzy nawykowo...
Ale tutaj Ryszard Grobeldy ma rację, potencjalnie że to jego, byli jego wyborcy.
Potencjalnie, tylko że być może oni nigdy nie byli jego wyborcami, bo nigdy nie chodzili na wybory. Tak? Natomiast jak ich się zapytać, kto powinien rządzić w Poznaniu, to Grobeldy jest jedynym nazwiskiem, które przychodzi natychmiast do głowy, co zresztą z tych samych badań wynika. Więc w tej chwili sytuacja jest niesłychanie ciekawa, bo wszystko zależy od tego, kto zmobilizuje tak. więcej wyborców. I tu oczywiście myślę też, że szanse są wyrównane i mieszkańcy w związku z czym powinni gremialnie na wybory się udać. Ale tak sobie myślę, że chyba po raz pierwszy jest to tak, że przeciwnik Grobeldego wydaje się mieć ciut lepszą sytuację, bo zwolenników zmiany jest więcej. Oni są bardziej emocjonalnie zmobilizowani. Do tego Grobeldy rzeczywiście miał najgorszą kadencję w całej swojej historii.
Jak najgorszą? Panie profesorze, euro było. Euro
to była katastrofa, gdy mówimy o stadionie, prawda? Nie, zachowanie poznaniaków było fantastyczne, natomiast jak chodzi o skutki ekonomiczne, to one nie były rewelacyjne, mówiąc oględnie. Więc mieliśmy stadion, dworzec obok dworca, straszliwy bałagan z Peką, straszliwy bałagan z Kaponierą. Ja bym powiedział tak, ja obserwuję z niepokojem obecną kampanię Grobeldego i jego sztabu, ponieważ no, on miał w swojej biografii dobre momenty i być może powinien chwalić się sukcesami. Co się dzieje u schyłku kampanii? Zamiast się chwalić tymi 16 latami, to atakuje swojego konkurenta. Atakuje swojego konkurenta w sposób prymitywny, nieuczciwy.
Panie
odwołując
profesorze.
Się do najbardziej populistycznej kategorii.
Tu panie profesorze, myślę, że jest remis, jednak, więc...
Nie, myślę, tutaj że jest jednak, co najmniej remis.
Myślę, że jednak nie. Mimo wszystko myślę, że nie. Rozsyłał jakieś takie...
Nie, no, jego newslettery oczywiście.
Ja nie
to jego
kampanii z drugiej strony. Tak,
tak.
Natomiast ja myślę, że no każdy polityk, a przecież prezydent wielkiego miasta jest politykiem. Nikt nie jest tak potężnym politykiem w Poznaniu, jak jego prezydent.
Ale panie profesorze, to też jego zachowanie
nie
teraz...
Nie umieć odchodzić z godnością. Nie potrafi.
Ale bardzo łatwo jego zachowanie bardzo łatwo wytłumaczyć. To miała być święty spokój. To miała być piękna i spokojna kampania. W pierwszej turze około 40%. W drugiej turze zamiatam 60-40 i wszystko było wszystko poukładane, a teraz nagle no, tym ludziom grunt...
Nie, ja też to rozumiem,
i to
tylko że to
ruchy,
nie jest, to moim zdaniem, to jest przeciwskuteczne. To jest przeciwskuteczne.
Panowie, jak zapewne wiedzą, może część naszych słuchaczy też, ja nie głosuję w Poznaniu, w związku z tym patrzę na to
jest
z boku.
Jest pani bardzo obiektywna.
Tak. I uważam, że obydwie kampanie... przed drugą turą, są poniżej moich oczekiwań. To znaczy, są nieciekawe, są nudne.
Pełna zgoda.
Ile
pełna
razy...
zgoda, ale negatywna jest
pani,
głównie...
A co musiałbyś, żeby oczywiście. Panią coś, żeby nie była nudna? No, obkleili autobusy
Tomku,
na billboardach
ile razy, ja mam słuchać no, na zapewne szalenie ważnym problemie dla podobno 60 tysięcy poznaków, czy na Naramowice jest lepszy tramwaj, czy lepszy autobus elektryczny, a z drugiej strony jest to jedyny projekt, który dyskutowano w Radiu Merkury, wybiegający do przodu, bo reszta to było wszystko krytyka no. tego, co już jest. Zamiast mówić o tym, jak ulepszyć
ale
to, co jest.
Nie, ale kandydat Platon wyraźnie mówi, tak, że chce wybudować ulicę Świętego Wawrzyńca Nową Głoską. Prezydent Grobeldy odpowiada, że to jest nierealne finansowo, więc to nie jest tak do końca, że oni nie mają planów na przyszłość. Pani, no prezydent też ma kilka pomysłów na kolejne linie tramwajowe w centrum. Co prawda ulicę Tadeusza mówi od 12 lat, już obiecał to w wyborach w 2002 roku i do dzisiaj tego nie zrealizował. Więc co my pani, ja nie wiem za bardzo, co jeszcze by mogli kandydaci czy ich sztabowcy mieć poza połajankami na Facebooku, których interesują tylko
panie Tomku,
same sztaby i generalnie 100 czy 200 kandydatów.
Pozwoli
no, tak
pan,
wygląda,
że
no.
jednak podzielę się tą wiedzą poza mikrofonem, bo nie chcę doradzać.
Tak, nie, oczywiście, ale ja myślę, że rozumiemy się, że tu chodzi bardziej o szerokie spojrzenie na problematykę miasta.
O wizję. Pan naprawdę myśli, chodzimy że przeciętnego mieszkańca Poznania ważna jest wizja? Nie, on chce wiedzieć, czy będą galerie, on chce wiedzieć, czy będzie rejonizacja szkół, czy będzie mógł wozić dziecko, bo tam jest lepsza szkoła z Rataj na Naramowice, dajmy na to. I jest dla niego ważne, czy ten tramwaj na Naramowice.
Ja bym powiedział
pani, by oczekiwała jakiejś dyskusji o kulturze, o światopoglądzie.
Nie. Panie Tomku, na podstawie debaty, która się odbyła w Radiu Merkury, był jeden problem, który mnie zainteresował i to był problem rzucony przez eksperta Ryszarda Grobelnego. To znaczy dwie koncepcje rozlewania miasta i
przyciągania z powrotem
Ja muszę powiedzieć, że z oczywistych względów, jako mieszkająca w aglomeracji, byłam ciekawa, jak obydwaj kandydaci się do tego ustosunkują. No Grobelny w ogóle nie zabrał głosu, ale rozumiem, że jego głos to był głos kruka, tak?
Tak, właśnie to było dosyć dziwne, bo w interesie każdego prezydenta miasta leży przecież to, żeby mieszkańcy tego miasta wrócili. I mówienie, tak jak mówił Wojciech Kruch zamiast prezydenta, że to jest naturalny proces, że ludzie wyjeżdżają z miasta, to jest dziwne, ponieważ ten proces jest generalnie przez socjologów oceniany negatywnie, przez urbanistów oceniany negatywnie i wiele krajów prowadzi taką politykę, która nasze pokolenie wyprowadziło się z miasta albo na jego obrzeża.
Dobrze, pani, że pani przemilczała pytanie innego eksperta, a raczej ekspertki Ryszarda Grobelnego, Katarzyny Bujakiewicz. Przypomnę, bo to jest...
Co pan zrobił dla Poznania?
No właśnie, dlatego ja chciałem powiedzieć, że nie porównujmy tych dwóch kampanii, bo jest nudna, ale ze strony sztabu Grobelnego jest negatywną kampanią przede wszystkim. A ma jakieś sukcesy chyba, którymi mógłby się pochwalić. Nie musi iść w kampanię negatywną.
Jeżeli pan wrzuca negatywne pytanie pani Bujakiewicz, to ja też wrzucę ze strony kandydata Jaśkowiaka. Dlaczego pan tak lubi
centra handlowe,
że posługuje się pan byłymi rzecznikami centrów handlowych? Niestety na to pytanie już panowie nie będą mogli mi odpowiedzieć, ale jedna z tych spraw podobno nawet w sądzie może się zakończyć. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli Krzysztof Podemski, Tomek Cylka. Audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Ja się nazywam Nina Nowakowska. Usłyszymy się za tydzień.
Reklama.
Znajdujemy się w Węglowicach, gmina Miałów, powiat Kominowo, na jednym ze składów węglowych popioły.pl. Jest z nami kierownik pan Stefan Cox. Jak zapowiada się handel węglem w tym sezonie?
A jak ma wyglądać? Wszędzie nasza największa konkurencja, BM Kobyli. Handlują też polskim węglem, dlatego czarno to widzę.
BM Kobylin, sieć składów węglowych. U nas kupisz każdy rodzaj węgla, również z polskich kopalni, także workowany. Pelet z węgla brunatnego, drewno opałowe. www.bmkobylin.pl.
Ziu! Witajcie! To ja, wasz super alekinoman. Najlepsze filmy dla dzieci i młodzieży z całego świata zobaczycie na Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino Międzynarodowym. Cały tydzień, od niedzieli 30 listopada do niedzieli 7 grudnia. 117 seansów, ponad 100 filmów. Jest w czym wybierać. Szukajcie mnie na www.alekino.com. Do zobaczenia w kinie. Aha! Zapraszam!